Poselstwo z Księgi Malachiasza, z pierwszego rozdziału od 6 do końca tego rozdziału, czyli do 14 wersetu. I najpierw przeczytam ten fragment. Syn czci ojca, a sługa swego pana. Więc jeśli ja jestem ojcem, to gdzie jest dla mnie cześć? I jeśli ja jestem panem, to gdzie lęk przede mną? Pan zastępów mówi to do was, kapłani lekceważący me imię. Pytacie jednak, przez co lekceważymy Twe imię? Otóż składacie na mym ołtarzu pokarm nieczysty. Pytacie, czym Cię zlekceważyliśmy? Mówieniem, stół Pana to rzecz małoważna. A gdy składacie w ofierze to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy składacie to, co chrome i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj to przynieść namiestnikowi. Zobaczymy, jak Cię przyjmie i czy Cię pochwali. Mówi Pan zastępów. Teraz więc przebłagajcie Boga, by się zmiłował nad nami. Od was to zależy. Czy nam okaże przychylność, mówi Pan zastępów. Bo gdyby tak ktoś z was zamknął te bramy, abyście na mym ołtarzu nie zapalali ognia na darmo. Nie potrafię się wami cieszyć, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszych rąk. Gdyż od wschodu słońca aż po jego zachód wielkie jest moje imię wśród narodów. I na każdym miejscu składane jest kadzidło dla mojego imienia i ofiara czysta, bo wielkie jest moje imię wśród narodów, mówi Pan zastępów. Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana nie musi być czysty, a pokarm, owoc na nim składany, nie musi być najlepszy. Mówicie też, ależ to mozuł. I prychacie przy tym z pogardą, mówi Pan zastępów. Stąd przynosicie i to, co zrabowane, i to, co chrome, i to, co chore, i składacie to na ofiarę. Czy mam przyjąć to łaskawie z waszej ręki, mówi Pan? Przeklęty oszust, który ma w swoim stadzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu to, co ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię budzi lęk wśród narodów. Księga proroka Malachiasza jest ostatnią księgą Starego Testamentu i to nie jest przypadek. I tak naprawdę to poselstwo Księgi Malachiasza jest poselstwem, które przygotowuje przyjście Pana Jezusa. I to poselstwo w swym proroctwie jest też takie, że nie tyczy się tylko pierwszego przyjścia Pana Jezusa, ale są tu fragmenty, które tyczą się drugiego przyjścia Pana Jezusa. Skierowana ona jest do kapłanów, czyli my dzisiaj, jako ludzie Nowego Testamentu, wiemy, że to się tyczy nas i że każde słowo, które jest napisane w Piśmie, jest przydatne, pożyteczne, dobre do kształtowania na sprawiedliwości, aby człowiek Boży był każdy przygotowany do każdego dobrego dzieła, które Bóg z góry dla nas przygotował. Więc w pierwszym poselstwie, w pierwszych wersetach 5 tej księgi, Bóg zwraca się do tego ludu i mówi, pokochałem was. I to jest fundament wszystkiego, co Bóg kładzie w naszym życiu. Boża miłość. To, że ja was pokochałem i że was wybrałem. Nawet jeśli macie co do tego wątpliwości, tak jak lud w tamtych czasach miał wątpliwości, ale czy na pewno Bóg nas kocha i tak dalej, to Bóg mówi, spójrzcie na moje wybranie, które jest nieodwołalne i które jest dla was tym źródłem pewności, że nic się nie zmieniło. Że ja, czyli Bóg, kocham was cały czas. Tak? I to jest coś, co może przynieść zbudowanie, otuchę i podniesienie nas w naszym życiu. Natomiast ten drugi fragment teraz, Bóg po pierwsze mówi, pokochałem was, a teraz mówi, cześć, cała cześć należy się mi. Cała cześć należy się mi. Że Bóg chce chwały, bo jest godzien chwały, godzien wszelkiej czci i dlatego też zwraca się do swojego ludu, oczekując tej czci. Ale tu okazało się, że w tym ludzie był problem. Był problem. Syn czci ojca, a sługa swego pana. Taka jest zasada. Więc jeśli ja jestem ojcem, to gdzie jest dla mnie cześć? I jeśli ja jestem panem, to gdzie lęk przede mną? Pan zastępów mówi to do was, kapłani, lekceważący me imię. Pytacie jednak, przez co lekceważymy twoje imię? Więc cała Księga Malachiasza jest taki, jako jedyna księga Starego Testamentu i Nowego zresztą też, ułożona w takim dialogu Boga ze swoim ludem. I Bóg mówi, zadaje pytania swojemu ludowi, ale ludzie odpowiadają Bogu, no ale jak? Mówisz, że Cię lekceważymy? No nie, no gdzie? My nie lekceważymy Ciebie, tak? Pytacie jednak, przez co lekceważymy Twe imię? Są zaskoczeni, są zdziwieni. Bo przecież według nich jest niejako wszystko okej. Wszystko jest w porządku, więc o co chodzi Ci, Boże? I Bóg mówi, otóż składacie na mym ołtarzu pokarm nieczysty. Pytacie, czym Cię zlekceważyliśmy? Mówieniem, stół Pana to rzecz małoważna. I teraz możemy sobie zadać pytanie, czy oni faktycznie to mówili? Czy takie faktycznie słowa pojawiały się w ich ustach? Tak, nie sądzę, żeby to było coś, co mówili. Ale ich życie, ich zachowanie bardzo wyraźnie to komunikowało. Stół Pana to rzecz mało ważna w naszym życiu. Mało ważna w naszym życiu. Składamy ofiary, zewnętrznie jakby wszystko jest tak, jak powinno być, ale w istocie rzeczy wszystko jest nie tak. I to Bóg mówi do tego ludu, tak? I to jest coś, co się tyczy takiej ludzkiej cechy czy ludzkiej natury, że my mamy taką tendencję do samousprawiedliwiania się czy widzenia siebie lepiej niż rzeczywistość się przedstawia, tak? Taka skłonność jest w ludzkiej naturze, że my nie chcemy jakby stanąć w prawdzie do końca. Zachowujemy pewne pozory i myślimy, że jest okej, ale Bóg wnika głębiej i Boga nie interesuje powierzchowność i to, co zewnętrzne, ale to, co wypływa z głębi, tak? Oni mówili, stół Pana to rzecz mało ważna. W jaki sposób to mówili? A gdy składacie w ofierze to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy składacie to, co chrome i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj przynieść to namiestnikowi. Zobaczymy, jak Cię przyjmie i czy Cię pochwali, mówi Pan zastępów. Składali ofiary, ale te ofiary nie były takie, jak być powinny, tak? Czyli zamiast tego, co najlepsze, dawali to, co im się nie chciało samemu mieć. Czyli jakby, że spełniają swoją powinność, jest ofiara. I tu nie chodzi o ofiary, nie wiem, jakieś pokutne czy jakie, tylko ofiary uwielbienia. Tylko, że to, co dawali Bogu, to było liche, tak? To komunikowało, że tak naprawdę ten stół ofiarny jest mało ważny. I Bóg mówi, czy ty byś przyszedł z tym darem do swojego namiestnika? Czy dzisiaj byśmy powiedzieli do szefa, do prezesa, do prezydenta, do burmistrza? Czy byśmy się z tym pokazali, czy po prostu nie byłby wstyd, tak? Wam z tym, z czym przychodzicie do Boga. Bo jeśli chodzi o ofiary, trzeba nam wiedzieć, chociażby Księga Kapłańska o tym mówi, że ofiary według przepisu miały, nie byłyby, że tak powiem, byle co, tylko miały konkretny opis, jakie miały być te ofiary. Czytamy chociażby w pierwszym rozdziale Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, trzeci werset. Jeśli ofiarujący chce złożyć całopalenie, czyli to jest ofiara uwielbienia z bydła, to niech przyprowadzi samca bez skazy. Jeśli zaś, dziesiąty werset, jeśli zaś ofiarujący chce złożyć ofiarę całopalną z mniejszych zwierząt, z owiec albo kóz, to niech przyprowadzi samca bez skazy. Czyli najlepszego, innymi słowy, tak? Drugi rozdział, pierwsze wersety. Jeśli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmów, to niech jego ofiarą będzie najlepsza mąka. Niech ją poleje oliwą, położy na niej kadzidło i przyniesie ją do synów Arona kapłanów. Kapłan weźmie garść tej najlepszej mąki z oliwą oraz całe kadzidło i spali ją jako przypomnienie na ołtarzu, jako wdzięczny dar, woń miłą Panu. Jeśli twoją ofiarą z pokarmów ma być coś smażonego na patelni, to niech to będzie przaśnik z najlepszej mąki rozczynionej oliwą. I tak dalej. I potem 22 rozdział tej księgi mówi tak o ofiarach. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Przekaż Aaronowi i jego synom, by z największą uwagą podchodzili do świętych ofiar składanych mi przez synów Izraela. Niech uważają, by nie bezcześcić mojego świętego imienia, gdyż ja jestem Pan. Tak? Bóg mówi, zwróćcie na to szczególną uwagę. Powiedz im na użytek waszych przyszłych pokoleń, i tu pominę część, i od 18 czytam dalej. Jeśli ktokolwiek z domu Izraela lub spośród zamieszkałych w Izraelu cudzoziemców chciałby złożyć swój dar, czy to w związku z jakimś złożonym przez siebie ślubem, czy też jakimś dobrowolnym darem, który chce złożyć Panu w ofierze całopalnej. Nie mówimy tu o przypisowych ofiarach na zasadzie tego, co powinno być składane, tylko to były dary od ludu. Tak? W ofierze uwielbienia i dziękczynienia. To dla zyskania sobie przychylności musi to być samiec bez skazy, z bydła rogatego, z owiec albo z kóz. Nie będziecie ofiarować niczego, co ma wadę, ponieważ taka ofiara nie wyjedna wam przychylności. Jeśli ktoś będzie składał Panu rzeźną ofiarę pokoju w związku ze szczególnym ślubem albo z dobrej woli, z bydła lub z owiec, to dla zyskania przychylności będzie to zwierzę bez skazy. Nie może mieć żadnej wady. Nie będziecie składać w ofierze Panu zwierząt ślepych, kulawych, okaleczonych, obrzodziałych, ze schorzeniami na skórze. Takich zwierząt nie będziecie składać na ołtarzu Pana. 25 werset. Zwierząt takich nie będziecie przyjmować również z ręki cudzoziemców. Nie będziecie takich zwierząt ofiarować jako pokarm waszego Boga, ponieważ mają wadę, są okaleczone, nie zapewnią wam przychylności. I tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy wiele takich miejsc przytoczyć, ale jakby to wszystko sprowadza się do jednego. Ofiary dla Boga mają się składać z czegoś, co jest najlepsze. Niepoślednie, a broń Boże chore, uszkodzone, wadliwe. Ale Bogu należy dawać się to, co najlepsze. Takiej ofiary Bóg oczekiwał. Czyli ten cały system ofiarniczy, mówimy tu o ofiarach uwielbienia dla Boga, miał przekazywać pewną ideę, uczyć pewnej idei. To się tyczyło też tego, że każdy pierworodny był ofiarowany Bogu, tak? Trzeba go było wykupić. Że kiedy pierwsze pierwociny z plonów, najlepsza część z tych pierwocin plonów każdego roku trzeba było ofiarować Panu. W dziękczynieniu. I to wszystko miało uczyć takiej idei, że Bóg jest pierwszy we wszystkim w moim życiu, w naszym życiu. Że Boga wywyższamy i stawiamy na pierwszym miejscu we wszystkim. I dlatego, że On jest pierwszy, jako pierwszy postawiony w naszym życiu, dajemy Mu najlepszą część ze wszystkiego, co mamy. Najlepszą część ze wszystkiego, co mamy. To była ta idea, żeby ludzie, lud Boży zrozumiał i według tego żył i tym żył, że Bóg jest pierwszy w naszym życiu jako narodu, jako ludu Bożego, jest pierwszy w moim życiu i dlatego po pierwsze dla Niego daję Mu to, co najlepsze. I teraz rozumiemy, patrząc w Księgę Malachiasza, ten lepiej ten Boży zarzut wobec Bożego ludu. Wy zamiast dawać mi to, co najlepsze, to dajecie mi to, co gorsze. Tą resztę, której wy już nie chcecie. I nawet się cieszycie, że możecie się pozbyć. I możemy powiedzieć, tak jak studiujemy Księgę Ageusza i Malachiasza, która dzieli, powiedzmy, do 100 lat pomiędzy tymi księgami, że lud tutaj wrócił do tego, co było w Księdze Ageusza. A o czym czytaliśmy i przypomnę to, gdzie Bóg w pierwszym rozdziale Księgi Ageusza zwraca się do swojego ludu. od 4 wersetu. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom, czyli mój Boży dom, wciąż leży w ruinach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Rozważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało, jecie, ale nie dosyta, pijecie, lecz nie gasicie pragnienia, odziewacie się, ale jest wam zimno, kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów, zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom, spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. Bo zauważcie, liczyliście na wiele, a jest niewiele. Przynieśliście to do domu i zdmuchnąłem to. Z jakiego powodu, oświadcza Pan zastępów? Z powodu mojego domu, bo leży w gruzach, a każdy z was zabiega o własny dom. To dlatego niebo wstrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swój plon. Sprowadziłem suszę na ziemię, na góry i na zboże, na moszcz i na oliwę i na wszystko, co wydaje ziemia, na ludzi i na bydło i na wszelki trud rąk. To, co mamy w księdze Ageusza, to jest dokładnie to samo, co mamy tu w księdze Malachiasza. Problemem ludu za czasów proroka Ageusza stało się to, że Bóg przestał być pierwszy w ich życiu. Na pierwszym miejscu stały się ich domy. Najpierw tu do siebie. Piękne domy sobie wybudować, no okazało się, że już dla Bożego domu nic nie zostawało, tak? I że ten dom leżał wręcz w ruinie. Tu mamy to samo, tylko jest inny przykład. Ale istota rzeczy jest dokładnie taka sama. Że wy najlepsze zachowujecie dla siebie, a dla mnie te ochłapy. Tą resztę, tak? I my możemy powiedzieć, no to był Stary Testament, było składanie ofiar i tak dalej. A jak to ma się dzisiaj współcześnie do Kościoła, tak? Czy Kościół Nowego Testamentu nie składa już ofiar? Apostoł Paweł, list do Rzymian, 12 rozdział, 1 werset mówi: zaklinam was w Panu. Używa takiego mocnego sformułowania. Składajcie ofiar, jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu, co? Ciała wasze, jako wyraz waszej rozumnej służby. Tak więc my dzisiaj, jako kapłani Nowego Testamentu, też mamy coś do dania Bogu. Coś do ofiarowania Bogu, tak? I w Księdze Objawienia był taki niesamowity kościół, jakim był zbór w Efezie. To był jeden z najbardziej niesamowitych kościołów Nowego Testamentu. Gdybyście chcieli prześledzić funkcjonowanie tego kościoła, to był jeden z najlepszych, jeśli nawet nie najlepszy, kościół, jaki istniał w czasach Nowego Testamentu. A Jezus do tego kościoła mówi takie słowa. Wiem o twoich czynach, o trudzie i wytrwałości. Wiem też o tym, że nie możesz znieść złych oraz, że poddałeś próbie ludzi, którzy się podają za apostołów, a nimi nie są. I odkryłeś, że to kłamcy. Masz też wytrwałość. Wiele zniosłeś dla mojego imienia. I nie uległeś zmęczeniu. Lecz mam coś przeciwko tobie. Porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Przypomnij sobie, skąd spadłeś. Opamiętaj się. Wróć do pierwszych czynów. Bo jeśli nie opamiętasz się, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca. Więc niesamowity kościół. Jezus mówi o ich niesamowitych czynach. I mówi, ja to widzę. Widzę, jacy wy jesteście. I podziwiam to. Pochwalam to bardzo. Jestem z tego szczęśliwy, tak? Ale mam coś przeciwko wam. Porzuciliście pierwszą miłość. Czyli to, co stało się z ludem w czasie Księgi Ageusza czy w Księgi Malachiasza, dzieje się też już w Nowym Testamencie i to w bardzo dobrym kościele. Bardzo dobrym kościele. I możemy powiedzieć, co to jest pierwsza miłość? I to może mieć różne skojarzenia. Pierwsza, czyli to pierwsze zakochanie, kiedy po prostu wszystko ci się zmienia i szalejesz, wariujesz, tracisz głowę i tak dalej, tak? Ale pierwsza miłość oznacza też między innymi to, że Bóg jest pierwszą miłością we wszystkim, tak? Czyli to, co innymi słowy mówił Jezus, kto kocha, ojca, matkę, dzieci, kogokolwiek bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Bardzo twarde słowa, bardzo ostre słowa można powiedzieć. Nie jest mnie godzien, tak? Więc Bóg chce pierwszej miłości i zwraca się do tego Kościoła: wróćcie do swojej pierwszej miłości. I możemy powiedzieć, że lud w księdze Ageusza poruszony był słowem proroka Ageusza, Zachariasza i tak dalej. Zabrali się za odbudowę tej świątyni, zapał w nich się podniósł, ale potem coś się wydarzyło takiego, że ten zapał opadł. I w księdze Malachiasza spotykamy lud, który wrócił w te same kolejiny, w których utkwił lud za czasów księgi Ageusza. I o czym to nam mówi? No mówi to nam o tym, że również w naszym życiu jest tak, że są różne okresy. Że są okresy, że dla Boga to płoniemy, palimy się i nie wiadomo, co jeszcze byśmy dla Boga byli gotowi zrobić. Ale potem może przyjść inny czas. Czas, kiedy pewne rzeczy opadają, stygną. I okazuje się, że możesz służyć Bogu nawet. Że możesz robić różne rzeczy, że składasz te dziękczynienie, składasz te dary Bogu, ale one nie są już najlepsze. Już Bóg nie jest na pierwszym miejscu. Czy my tego nie znamy? Kiedyś widziałem taki rysunek, zaczynający się na różne słówka, które zaczynają się od słówka za. Kiedy człowiek jest młody, to mówi się, że jest za młody, żeby myśleć o Bogu i tak dalej, tak? No musi się wyszaleć, popróbować tych wszystkich zakazanych owoców i tak dalej, no bo jak nie spróbuje, to nie wie, nie? Jest za młody. Nie ma czasu dla Boga. Imprezy, inne sprawy i tak dalej, wiecie. Później pojawi się dziewczyna czy chłopak w jego życiu, jest zakochany. Gdzie tutaj dla Boga czas i miejsce? Straciłem głowę dla tej dziewczyny czy dla tego chłopaka, tak? I gdzie tam tu miejsce dla Pana Boga? Tu nie idzie o nikim innym, ani o niczym innym myśleć, tylko o tej jednej czy tej, tym jednym, tak? Za bardzo zakochany. Jak już się zakochali, pobrali, to są za bardzo zajęci. I później zapracowani, tak? Bo dzieci spać nie dadzą, bo ryczą w nocy, nie? To gdzie tutaj czas dla Pana Boga? Gdzie tutaj miejsce dla Pana Boga? Potem trzeba karierę robić, trzeba się dorobić, dom, to samochód lepszy, wszystko ten, trzeba zadbać o przyszłość dla dzieci i tak dalej. Robić, robić, robić. Zapracowany. Gdzie tu czas dla Pana Boga? Potem się okazuje, że jesteś za stary, bo ci się już nie chce. Tak? Gdzie tu miejsce dla Pana Boga? Jak byłeś młody, to mówiłeś, na starość pomyślę o Panu Bogu. I na koniec ta cała rysunkowa seria kończyła się takim grobem namalowanym i słowem za późno. Stało się za późno. Tak? Stało się za późno. Już nic nie zmienisz w swoim życiu. Czyli ten rysunek i te wszystkie słowa pokazują to, że my jako ludzie mamy tendencję odpychać Boga na dalszy plan. Na drugą, trzecią, czwartą, pięcio i może dziesięciorzędną część naszego życia. Nie na pierwszy. I do tego tutaj Bóg, można powiedzieć, pije, bym tak powiedział, taką polszczyzną, może nie do końca oficjalną, tak? Spróbuj to przynieść namiestnikowi. Chodzi o to, w jaki sposób dysponujemy tym, co mamy. Naszym czasem na przykład, który możemy ofiarować Bogu najlepszą cząstkę. A może zamiast najlepszej cząstki to jest tak, na gry, godziny, na przeglądanie Facebooka czy innego, w ogóle w telefonie siedzenie, nawet nie wiesz, kiedy ci płynęło kilka godzin. Podobno według statystycznych przeciętnie dzisiaj młody człowiek spędza 5 godzin w telefonie dziennie. 5 godzin. Ile czasu dla Boga? Z tego najlepszego czasu, kiedy mamy jakby poza jakimiś obowiązkami, szkołą, pracą i tak dalej, ile jest dla Boga? Wieczorem może, a sobie człowiek przypomni, a trzeba by było sięgnąć do tej Biblii i się chociaż chwilę pomodlić, tak? Jak już padasz, że tak powiem, na twarz i myślisz o wszystkim, że przyłożysz głowę do poduszki i cię nie ma, śpisz, tak? Może byś sięgnąłeś do tej Biblii i przy niej zasnąłeś, nawet nie wiesz, co czytałeś, bo za bardzo zmęczony byłeś, tak? A oglądanie, nie wiem, na gry, na oglądanie seriali na Netflixie czy gdziekolwiek tam jeszcze, to jak w gąbkę wchodzi. Jak w gąbkę, tak? Tak to chłoniemy. A dla Boga to ciężko. Nie chce się. No ale trzeba, no to trzeba się jakoś przymusić, tak? A jeśli chodzi o nasze pieniądze, o budżet domowy, to czy Bóg jest w tych planach na pierwszym miejscu, czy na ostatnim? Najpierw opłaty, może jakieś raty, to na dzieci, to na życie, na mieszkanie, powiedzmy. No dobra, coś tu zostało, to damy dla Boga, tak? Czy Bóg jest pierwszy, jakby pierwszy w udziale tego, że kiedy planujesz wydatki, to najpierw te pieniądze, które przeznaczysz na służbę Bogu, a potem reszta. Czy odwrotnie? Jak ci coś zostanie, to jeszcze dasz. Raczej przeważnie nie zostaje, tak? A cokolwiek innego, służba. Czy dajemy Bogu nasze najlepsze siły, najlepszy czas, który część tego czasu, tak? Bo to była ta część, ta ofiara, żeby dać z tego co najlepsze. To są dzisiaj pewne ofiary, które składamy lub też nie z naszego życia. Albo dla Boga zostają, powiedzmy, te ochłapy. Jak coś trzeba zrobić w kościele, to nie ma lasu rąk. Często, tak? Nie ma lasu rąk. Ja, Panie, poślij mnie. Ja jestem gotów dać, mam czas. Nie mamy czasu. Nie mamy. Wszyscy jesteśmy tak bardzo zajęci, że czasu nie mamy. Ja trochę może przekoloryzuję, bo tak nie jest, ale chodzi mi o pewien jakby przeakcentowanie, żeby pokazać, jak to czasami bywa. Że to niestety, ale właśnie czasami tak właśnie bywa. A na przykład, jak coś kupujemy do domu, to jest w zborach, w Polsce to jest standard. Kupujesz nowy mebel do domu, to do kościoła stary oddajesz. Może to jeszcze nie jest takie zniszczone, w kościele się przyda, nie? Czy to jest to, o co miałoby chodzić tutaj w tym, że co to najlepsze? Ja nie mówię, że tak zawsze musi być, w tym sensie, że jeśli faktycznie kupujesz sobie coś nowego, to zaraz źle robisz, że to, co masz dobrego, jeszcze, a się może przydać naprawdę, że to dasz. Tu chodzi bardziej o postawę serca, tak? My sami, jak tutaj mieszkaliśmy, kupiliśmy nowe łóżko i nasza kanapa, na której się już gorzej spało, ale siedziało dobrze, przyszła tutaj do pokoju dziecięcego. Ale chodzi mi o pewną postawę, tak? Kupuję nowe, to do swojego domu nowe, a do kościoła stare, czy raczej może nowe też do kościoła, tak? Chodzi o pewną mentalność, o pewien sposób myślenia. Bo ja czasami mam wrażenie, że nasz magazynek to jest grociarnia. Czasami się dziwię, skąd tutaj to wszystko zostało nawleczone. Stare, niepotrzebne graty, które tam siedzą i tam leżą, bo nikt tego do tej pory jeszcze nie wyrzucił. I nikt tego nigdy nie skorzystał. Ale ktoś, nawet nie wie, kto przyniósł to. Może z taką opcją, a może się przyda. Bo mnie to już jest niepotrzebne, tak? Więc gdy składacie w ofierze to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? No oczywiście, że jest. Ale ten lud tego nie widział. I czasami jest tak, że my w naszym życiu też pewnych rzeczy nie widzimy właśnie przez tą tendencję do tego, żeby pewne sprawy w naszym życiu umniejszać i nie widzieć tak wyraźnie, tak jak Bóg je widzi. Teraz dalej czytamy. Teraz więc przebłagajcie Boga, by się zmiłował nad nami. Od was to zależy, czy nam okaże przychylność, mówi Pan Zastępów. Tak jak czytaliśmy w Księdze Kapłańskiej. Jeśli chcecie zdobyć przychylność, dajcie to, co najlepsze. Od was to zależy. Bóg daje nam łaskę, ale czy my przyjmiemy tą łaskę, od kogo zależy? Od Boga czy od nas? Od nas, tak? Od nas zależy, jak przyjmiemy to, co Bóg daje i co z tym robimy. Czy otwieramy się na działanie Bożego Ducha, Bożej łaski w naszym życiu? Jak otwieramy się? Więc Bóg mówi, od was to zależy. Od nas to zależy, żeby Bóg okazał nam przychylność. Jeśli, bo to jest jakby fundament Bożego działania. Jeśli Bóg jest pierwszy w naszym życiu i dajemy Mu to, co najlepsze, dzieje się to, co mówi prorok Ageusz. Niebo nie zamyka się nad nami, ale otwiera się nad nami. Egocentryczny styl życia zawsze będzie przeklęty, nie będzie przynosić Bożego błogosławieństwa. To chrystocentryczny styl życia, w którym Chrystus jest na pierwszym miejscu, Bóg jest na pierwszym miejscu, otwiera niebo i sprowadza Boże błogosławieństwo do naszego życia. Tak? Kiedy Bóg nie jest pierwszy, to zaczynają się często problemy i czasami nie rozumiemy, skąd pewne rzeczy są w naszym życiu nie tak, a są dlatego, że On, który jest zasadą życia, nie jest na właściwym miejscu. Jest cały taki program, który mówi I'm second, bo on jest pierwszy. Ja jestem drugi, bo on jest pierwszy w moim życiu, tak? Że Boga postawiłem ponad wszystko jako na pierwszym miejscu w moim życiu. Więc od nas zależy i my mamy na to wpływ, co się będzie dziać też w naszym życiu. O gdyby tak ktoś z was zamknął te bramy, abyście na mym ołtarzu nie zapalali ognia na darmo. Nie potrafię się wami cieszyć, mówi Pan zastępów, i nie jest mi miła ofiara z waszych rąk. Czyli Bóg mówi tu innymi słowy tak. To ja już wolę, parafrazując, żebyście zamknęli tą świątynię i wcale do niej nie przychodzili i nie zapalali na tego ognia, na tym ołtarzu na darmo. Jak macie takie ofiary przynosić. Czyli innymi słowy, w języku Nowego Testamentu, znowu cofnę się pójdę do Apokalipsy, gdzie Jezus mówi do jednego ze zborów tak. Bądź zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, to chcecie wypluć z moich ust. A w oryginale to jeszcze bardziej dosadnie. Chcecie wymiotować, tak delikatnie, bo tam jest jeszcze bardziej dosadne słowo, którego nie użyję, z moich ust. Wywołujesz we mnie, czy letniość wywołuje we mnie odruchy wymiotne. Bądź zimny albo gorący. Zimny to nie znaczy zły. Zimny drań, tak. A gorący to ten dobry, bo ta woda, która płynęła do Laodycei z Kolosan, kiedy była zimna albo gorąca, to była ta dobra woda. A letnia, przez względu na zgromadzone tam związki chemiczne, była niedobra. Wywoływała taki odruch niedobry w ustach. Była niesmaczna. Więc Bóg mówi, że Bóg nie toleruje byle jakości, takiej letniości, takiego stanu ni w tą, ni w tą. Tak? To już lepiej określić się po jednej zdecydowanej stronie. Gdyż od wschodu słońca aż po jego zachód wielkie jest moje imię wśród narodów i na każdym miejscu składane jest kadzidło dla mojego imienia i ofiara czysta, bo wielkie jest moje imię wśród narodów, mówi Pan zastępów. I tutaj to już jest taki nawet wręcz proroczy werset, który odnosi się powoli do tego, że będą czciciele Boga w Ojcu, Boga w duchu i w prawdzie po całej ziemi. Bóg mówi, moje imię jest wielkie, tu chodzi o moją chwałę. W piątym wersecie, w tamtym pierwszym kazaniu, ten ostatni werset kończył się: wielki jest Pan nawet poza granicami Izraela. Na własne oczy to zobaczycie i sami przyznacie. I tu Bóg mówi, gdyż od wschodu słońca aż po jego zachód wielkie jest moje imię wśród narodów. W każdym czasie Bóg miał zawsze ludzi, którzy szukali Jego i znaleźli Jego, nawet jeśli byli spośród pogan. Ale dzisiaj w Chrystusie te słowa wypełniły się o wiele, wiele bardziej. Rzeczywiście na każdym miejscu składane jest kadzidło dla mojego imienia i ofiara czysta, bo wielkie jest moje imię wśród narodów, mówi Pan zastępów. Lecz wy, mówi to do ludu Bożego, bezcześcicie je, mówiąc, stół Pana nie musi być czysty, a pokarm, owoc na nim składany nie musi być najlepszy. Nie musi. Mówicie też, ależ to mozu. I prychacie przy tym z pogardą, mówi Pan zastępów. Stąd przynosicie i to, co zrabowane, i to, co chrome, i to, co chore, i składacie to na ofiarę. Czy mam przyjąć to łaskawie z waszej ręki, mówi Pan. Ależ to mozu, tak? Tak jak wspomniałem, że, nie wiem, obejrzeć jakieś filmy, grać, to można godzinami. Ale czytać Biblię godzinami, już mi się nie chce po pierwszej stronie, tak? Bo tak ciężko, jaki to mozu, jakie to ciężkie, ja nic z tego nie rozumiem. Mozu, tak. Przeklęty oszust, który ma w swoim stadzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu to, co ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię budzi lęk wśród narodów. Po raz trzeci Bóg mówi, jestem wielkim królem, wielkim Bogiem. Przeklęty oszust, który ma w swoim stadzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu to, co ułomne. Co to znaczy tak naprawdę? Bóg bardzo ostro podchodzi do czegoś, że mówimy jedno, a robimy drugie. Czyli jesteśmy obłudnikami tak naprawdę, tak? Oszustami w tym momencie. Czyli jeśli deklarujemy, Jezu, jesteś Panem, śpiewamy piosenki, wszystko Tobie dziś oddaję. A co oddałeś? Niewiele. Dzisiaj śpiewaliśmy taką piosenkę, przy której miałem pewien dylemat. Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się, uklęknijmy. Kto klęczał? Uklęknęliśmy jako Kościół przed Bogiem? Oczywiście my to w duchu robimy. Ja wiem, wiecie, że to... Ale to jak czasami się kiedyś żartowało, że ktoś ma grobową minę i ktoś zwraca uwagę, ale czemu ty się nie cieszysz? Bo mam taką głęboką radość, tak? Że nie ma jej w ogóle widać. Bo tam głęboko jest, nie? To, co w sercu, to i na zewnątrz, tak? Więc łatwo nam deklarować pewne rzeczy, jak je zrobić. Nawet uklęknąć się nie chce, tak? Nawet nie przyjdzie nam na myśl, że jeśli śpiewamy uklęknijmy, to ktoś by mógł przyjść i pomyśleć, śpiewają uklęknijmy, a czemu nikt nie klęczy? Ciężko kolana skłonić? Łatwo śpiewać, wszystko Tobie dziś oddaję. Ale gdy Bóg powiedział, no dobra, to idź sprzedaj wszystko, co masz, to byś odszedł zasmucony. Tak jak ten bogaty młodzieniec w historii ewangelicznej. Gdyby Bóg ci naprawdę powiedział tak? Mówisz, że jestem tak, czy wyznałeś, że Jezus jest moim Panem? To dlaczego na twoim tronie serca nadal siedzi mały Pan czy Pani, czyli Ty? A nie Bóg, tak? I tak może być. Do tego tutaj Bóg zwraca uwagę. Nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie. Nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, ale ten, kto czyni wolę mojego Ojca, tak? Więc Bogu zależy na tym, czy Bóg kształtuje w swoim ludzie postawę, w którym masz takie nastawienie, że chcesz dawać siebie to, co najlepsze. Chcesz dawać siebie to, co najlepsze. A nie z tego, co ci zbędzie, jak ci zostanie i tak dalej. Żeby, no dobra już, nie? Żeby nie było. Ale, że masz tą intencję, tą motywację, że chcesz Bogu, chcesz Boga wywyższyć w swoim życiu, przez to, że On jest pierwszy we wszystkim, naprawdę w twoim życiu i dlatego dajesz Mu najlepszą część ze wszystkiego, co masz, co On ci dał, z twojego życia. Nie jak zostanie ci czas na coś. Podziwiam historię Józefa Starego Testamentu, bo on właśnie też obrazuje między innymi tę prawdę. To był człowiek, który niezależnie od położenia, w którym się znalazł, dawał z siebie to, co najlepsze. I dlatego jest też przykładem ogromnej przychylności, która spotkał się koniec końców ze strony Boga i ludzi. Tak jak Jezus, który wzrastał w łasce u Boga, ale też jest napisane, że i u ludzi. I to, że ta postawa Józefa, to ona zdecydowała tak naprawdę, że koniec końców nie tylko przez Boga został zauważony, ale przez Faraona i przez innych ludzi, przez niewierzących ludzi. Dlaczego? Bo Józef, kiedy znalazł się w niewoli, mógł powiedzieć, ale za co? ja tu nie będę nikomu służyć. Jestem dumnym członkiem Bożej rodziny, tak? Bożego ludu, który ma posiąść narody i tak dalej. Ja tu nie będę nikomu służyć. Mógł mieć pretensje do Pana Boga? Dlaczego go takie coś spotkało? Boże, gdzie jesteś? Takie wspaniałe sny mi dawałeś, takie wspaniałe obietnice. Gdzie to wszystko teraz jest? Jestem w niewoli. Z dala od domu i tak dalej. A co robił Józef? Wiecie, my czasami pewne rzeczy łatwo czytamy, że Pan był z nim. Ale prawda jest też taka, że Józef był z Panem. Dlaczego w domu Potifara Józef został dostrzeżony? Bo nic nie robił? Bo się może modlił? Czy służył tak, że wybił się ponad wszystkich innych? Że to, w jaki sposób służył w domu Potifara, chociaż robił to, czego nie chciał, bo był przecież wolny człowiek, który stał się niewolnikiem, ale służył tak, że robił to najlepiej, jak mógł. I Potifar to dostrzegł. Że przez to, że Józef robi najlepiej to, co może, jak tylko może, to spotyka go przychylność ze strony Boga. Bo Bóg też to widział i ta Boża przychylność przychodziła, bo Józef dawał z siebie to, co najlepsze. Ale próba przyszła na życie Józefa, kiedy za to, co robił najlepszego, spotkała go taka wdzięczność, że go do więzienia wrypali. I to jest próba charakteru. A, to takie rzeczy, takie buty, Panie Boże, to ja mam teraz tak się obrażę. Ale Józef nie potrafił w pewien sposób inaczej. I co robił Józef? Znaczy nie potrafił, nie chciał inaczej. On przyjął taką postawę w swoim życiu, że cokolwiek, gdziekolwiek będzie, to będzie służyć Bogu najlepiej, jak umie i ludziom, tak jak umie, gdziekolwiek się znajdzie. I również w więzieniu spotkał się z Bożą przychylnością. Dlaczego? Bo nic nie robił? Bo był rozgniewany, rozżalony, rozgoryczony i powiedział, mam teraz wszystko gdzieś? Nie. On dalej służył najlepiej, jak umiał. I znowu się wyróżnił tą swoją postawą. Bo jak myślicie, w więzieniu znajdziecie ludzi, którzy dają z siebie więcej? Czy w niewoli? Niewolnik czy więzień zrobi tylko to, co musi zrobić. I nic więcej, ani palcem nie tknę. Tylko to, co muszę. Tylko to, co muszę. Tak? Taka jest postawa większości ludzi. Nic od siebie. Tylko tyle, ile muszę. Jestem tu w niewoli, nie zgadzam się na to, jestem w więzieniu, nie zgadzam się, przecież jestem niewinny, nie? Ale Józef dał z siebie więcej niż tyle, ile od niego wymagano. I dlatego spotkał się z przychylnością i to otworzyło wielką przychylność do jego życia. I to jest pewien wzorzec, że Bóg również, tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o to, że ta postawa sprowadza Boże błogosławieństwo. I czasami nie ma błogosławieństwa, bo nasza postawa jest niewłaściwa w naszym życiu. Robimy tylko to, co musimy. Dam tylko tyle, ile muszę. Nie dam nic więcej, jakby serca od siebie, tak? Jeśli do Kolosan apostoł Paweł pisał o niewolnikach, czy do niewolników, 3 rozdział 22 wersetu. Słudzy, bądźcie we wszystkim posłuszni ziemskim panom. Służcie nie na pokaz, jak to robią pochlebcy, lecz ze szczerego serca, z szacunku dla Pana, przez duże P. Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy, tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że to od Pana otrzymacie zapłatę wraz z waszym dziedzictwem. Pamiętajcie, Panu Chrystusowi służycie. I możemy powiedzieć, że Józef, który nie znał tych słów, ale swoją postawą pokazał, że te słowa miał w swoim sercu. Bo jako niewolnik, czy jako więzień, cokolwiek robił, to służył jak Chrystusowi z całego swojego serca. i za to otrzymał zapłatę. Spotkał się z przychylnością. I my, Kościele, jesteśmy też w takim miejscu, czy to słowo też jest dla nas, żebyśmy my wejrzeli też w nasze życie, jak to dzisiaj tak naprawdę z nami jest. Żeby Duch Święty miał prawo zadać nam pytanie, czy pokazać nam, tak jak tamtemu ludowi, czy to się tyczy mnie i czy my dzisiaj jesteśmy ludźmi, którzy rzeczywiście tak żyją, a może nie. Może potrzebujemy tu jakiegoś korekty, jakiegoś upomnienia, czy jakiejś zachęty do tego, żeby zacząć tak żyć, żeby przejrzeć poniekąd swoje życie, żeby Bóg mógł zadać nam trudne pytanie, czy trudne pytania, albo postawić nas w prawdzie, postawić nas w świetle, jak jest dzisiaj z nami. Czy my rzeczywiście tak żyjemy, że Bóg jest naprawdę pierwszy w naszym życiu i zawsze jest pierwszy? I czy rzeczywiście dajemy Mu najlepszą część naszego życia, czy to, co raczej jest na dalszego planu? Jak starczy? Bo może dajemy to, co gorsze. I nie może się to spotkać z przychylnością ze strony Boga, bo nie może. Z naszej strony też by się to nie spotkało z przychylnością, bo byśmy też to odebrali jako zlekceważenie nas, a nie jako okazanie szacunku. Gdyby ktoś względem nas tak postąpił, tak? I Duch Święty kształtuje Kościół, który ma postawę serca, którym we wszystkim, co robisz, jesteś nastawiony, żeby dać to, co najlepsze. Czy to będzie pracodawcy, bo może w pracy też tylko pracujemy na zasadzie, że tyle, ile muszę. Nic od siebie, nic więcej. Bo może pracodawca jest kiepski, a dlaczego mam? Powiem wam, że jak pracowałem w mojej firmie przez pierwsze lata, to miałem niestety taką postawę. Jak nikt nie patrzył, to się nie pracowało, tak? Bo nikt nie widzi, nie? To na tak naprawdę było oszustwo. I nieważne, czy pracodawca jest okej, czy nie okej. Chodzi o naszą postawę, tak? Ja potrzebowałem czasu, żeby to do mnie dotarło i żebym zrozumiał, że źle robię. Że muszę zmienić jakby swoje nastawienie, tak? I Bóg dzisiaj też rozszerza moje pojmowanie tego, co to znaczy, żeby Bogu dać to, co najlepsze. Że my jako Kościół nie chcemy być dziadożyć, że tak powiem. Ale chcemy w taki sposób coś robić, żeby robić to z takiego nastawienia, że chcemy zrobić to, co najlepszego możemy zrobić. Jakby stawiać na jakość, tak? Stawiać na jakość, najlepszą, jaką nas jest stać. Jeśli Izraelite nie było stać na to, żeby dać byka, samca, bo był zbyt biedny, to miał przynieść gołąbka. Na miarę swoich możliwości, ale ten gołąbek również miał być młody i najlepszy. Z tego, co masz, nawet jeśli masz niewiele, zawsze możesz dać to, co jest najlepsze w tej chwili, co posiadasz. Taką postawę Bóg błogosławi, Bóg promuje, Bóg na takie coś odpowiada ze swojej strony przychylnością. Tak? I sam widzę, że Bóg zmienia też moje podejście wciąż i takie nastawienie mentalności. Ja do niektórych spraw miałem podejście, może być byle jak. Ja trochę taki niechluj jestem, przyznaję się. Czy na przykład tutaj zaprosilibyśmy prezydenta Polski, żeby pokazać, zobaczyć, jak tutaj mamy. Tak? Czy to, co robimy, wszystko może odzwierciedlać, że chcemy dać Bogu chwałę? Czy jecie, czy pijecie, mówi apostoł Paweł, wszystko na chwałę Bożą czyńcie, dziękując w imieniu, przez imię Jezusa Chrystusa, Bogu Ojcu. Tak? Chodzi o pewne nastawienie serca, że wszystko, co robimy, chcemy, żeby w tym została objawiona czy uzewnętrzniona chwała. We wszystkim, co jest i zewnętrzne, i wewnętrzne, bo to wynika z postawy serca. Kiedyś ludzie na przykład, nie wiem, budowali wielkie świątynie i tak dalej, żeby dać Bogu chwałę. Wiemy, że to było zewnętrzne, a w środku nie było życia, tak? Ale my rozumiemy, że to ma wypływać z serca. Jeśli wypływa to z serca, z tym nastawieniem, że zrobię wszystko, żeby Bóg był otoczony chwałą najlepiej, jak tylko potrafi. Że jeśli coś robić w Kościele, to robić to, żeby to była możliwa, jak najbardziej możliwa z najwyższych jakości, na jaką nas stać. Jeśli nas w danej chwili nie stać, to dać to, co najlepszego mamy. Ale to dać. Wierzę, że to jest też czas, w którym Bóg mówi do nas przez proroka Malachiasza, bo Bóg chce objawić swoją wielkość. Dzisiaj o tym śpiewaliśmy. Ale to właśnie my jesteśmy jednymi z tych ludzi, którzy pokazują tą Bożą wielkość. Czy mają uzewnętrznić, objawić tą Bożą wielkość, że Bóg naprawdę jest wielki w naszym życiu. Czyli to oznacza, że jest wywyższony i jest pierwszy. Naprawdę pierwszy. Więc pomódlmy się teraz, wejrzyjmy swoje serca, dajmy sobie czas, bo być może wiesz, że tak nie jest, że nie jest on pierwszy. I dzisiaj możesz podjąć decyzję, że to zmieniasz. Że dzisiaj stąd wyjdziesz z czymś w sercu, co sprawi, że od dzisiaj twoje życie się zmieni w tej kwestii. Jeśli tego potrzebujesz, jeśli może jest wszystko ok, to dajmy Bogu przestrzeń, żeby Bóg nam mógł pokazywać, co lepszego jeszcze możemy Mu dać od siebie, jako Kościół. Żebyśmy nieśli tą Bożą chwałę przez wszystko, co robimy i we wszystkim, co robimy, żeby Bóg patrząc też na nasze działania każdego z nas indywidualnie, ale też nas jako Kościół mógł dostrzec, że my jako Kościół mamy tą postawę serca dla Boga to, co najlepsze. Bo On jest godzien. Godzien prawdziwej chwały. Panie, mów dzisiaj do nas. Wierzę, że to robisz. Potrzebujemy Twojego słowa, które przynosi życie. Które nas poprawia, koryguje i kształci sprawiedliwości, żebyśmy byli przygotowani do każdego dobrego dzieła. Jesteś godzien wszelkiej czci, wszelkiej chwały. Również dzisiaj od nas. I Panie, jeśli to słowo nas się dotyka, to nie pozwól, żebyśmy tak jednym uchem wleciało, drugim wyleciało, ale chcemy je wziąć sobie do serca, żeby mieć tą postawę Józefową. Żebyśmy z tego byli znani. Żeby ludzie potem nas poznawali, że jeśli jesteśmy pracownikami, to jednymi z najlepszych. Bo przykładamy serce, wiedząc, że nie tylko ludziom służymy, ale przede wszystkim Tobie służymy, Chrystusowi Panu. I chcemy Ciebie uczcić i uwielbić w tym wszystkim, co robimy. Nie robimy tego na odwal, byle jak, byle się nikt nie przyczepił, ale chcemy dać z siebie coś więcej. Bo dałeś nam tak wiele. Tak wiele. I dzisiaj nasze ciała są tą ofiarą, która może być Tobie miła i doskonała. Ofiarą czystą, nieskażoną jakimiś brudnymi intencjami i tak dalej. Ale że chcemy dla Ciebie to, co najlepsze, najczystsze. Dla Ciebie chcemy dać nie miedziaki, ale złoto. Nie miedziaki, ale złoto. Nie to, co jest pośrednie, ale to, co jest zaszczytne. Tak jak Ty jesteś godzien tego, co najlepsze, bo jesteś wielkim królem. I my chcemy Ciebie czcić nie tylko przez nasze usta, bo łatwo jest mówić i śpiewać pewne rzeczy, ale żeby za tym szły też nasze czyny. Żeby nikt nie musiał nam kiedyś wytknąć czy przytknąć, że nie mów mi nic więcej, bo Twoje życie mówi głośniej i nie słyszę tego, co mówisz. Niech nasze życie idzie za tym, co mówimy. Niech jedno z drugim jest spójne. Panie, jeśli w jakikolwiek sposób kimkolwiek z nas porzuciliśmy pierwszą miłość i nie ma w nas tej żarliwości, która kiedyś do nas, w nas płonęła dla Ciebie, to dzisiaj Ty jesteś tym, który do nas mówisz i Twoje ożywcze słowo może wzbudzić to, co jest martwe. To, co przygasło. Ty możesz tchnąć na nowo w swoim powiewie, Duchu Święty, że ten ogień, ten żar na nowo się rozpali. Że będziesz pierwszy. Będziesz pierwszy. I sprowadzimy przychylność też na tą ziemię przez naszą postawę. Niech się tak stanie. Amen.